Ostatnio mówiliśmy, jak ważne być w Chrystusie, trwać w Chrystusie. I dzisiaj podejmiemy dalej ten temat. Chciałbym nawet dać taki tytuł: w Chrystusie, przecinek, ale i trzy kropki. Taki dziwny tytuł chcę dać temu nauczaniu dzisiejszemu. Dlaczego ale? Tutaj wyjaśnimy w trakcie nauczania. A będziemy też skupiać się, że formułka w Chrystusie nie jest liturgicznym zawołaniem apostolskim, jakimś takim dodatkiem bezużytecznym w praktyce, ale że praktycznie, jeżeli ktoś zrozumie, o co chodzi, to rodzi zmianę w jego życiu duchowym. Pozytywna zmiana przychodzi wtedy i jest to ogromna wartość. I zaznaczaliśmy w niedzielę o tym, że nasza motywacja do czynienia dobra powinna być ze względu na Chrystusa. Siła nasza ma być z Chrystusa i całe życie nasze duchowe to jest zależne od naszego trwania w Chrystusie. I w Chrystusie Bóg umieścił cudowne bogactwa, wspaniałe rzeczy. I pierwsza rzecz właśnie, jeśli chodzi o nauczanie w tym temacie, to jest odkrywanie, co Bóg umieścił w Chrystusie, żeby doceniać to, co otrzymaliśmy już i żeby za to Bogu dziękować. Niekiedy ludzie dziwią się, za co ja mam dziękować i tak dalej, szczególnie ci, którzy tylko w tym życiu pokładają nadzieję w Chrystusie. Z jakichś tam dziwnych motywacji przyszli do Jezusa z prośbami i gdzieś podnieśli rękę, może o przyjęcie Jezusa, wyrażając to w modlitwie i mając nadzieję na jakieś przemiany odnośnie męża, czy żony, czy innych ludzi. Później się zawodzą ci ludzie, mówią, za co ja mam tam dziękować, jeszcze słabo pracę mam, albo nie mam pracy, albo to, albo tamto, się nie zmieniło. I bardzo poważne sprawy, które Biblia nazywa fundamentalnymi, nie zauważają, są ślepi, zapomnieli, że zostali oczyszczeni z dawniejszych swoich grzechów. Jest to dla nich bezużyteczne i bezwartościowe. Jest to ogromna tragedia, trzeba zaznaczyć, w życiu ludzkim, jeżeli ktoś ma takie nastawienie. Tak w ramach wstępu. I teraz jeszcze te ale. Ale dotyczy tego, że z jednej strony Bóg umieścił w Chrystusie wspaniałe rzeczy, a ale to jak my mamy je osiągnąć? Jakie warunki Bóg stawia do tego, żeby to się stało nasze? Możemy opowiadać o jakimś pięknym kraju, ale jeżeli ktoś nie ma pieniędzy i środków, żeby tam się dostać, tak, do jakiegoś pięknego miejsca na ziemi, na przykład na Karaiby, jakieś wyspy tam wielkanocne czy jakieś inne, no mnie nie stać na przykład, żeby tam się znaleźć. Mogę sobie tam opowiadać, mogę sobie obrazki oglądać, filmy z tego miejsca, natomiast nie jest to moją własnością. Tak jak podobnie bycie zadowolonym w życiu. To wszystko jest w Chrystusie. Jak osiągnąć to, żeby być stale zadowolonym człowiekiem? Zadowolony z tego, co się posiada. Gdy u ludzi jest zawsze dążenie do tego, żeby coraz to nowe rzeczy mieć. Więcej i więcej, nie wiadomo po co i na co. Jakby wydaje się, że to będę bardziej szczęśliwy. Tak? Ale jak to osiągnąć? A dla grzesznika, który żyje w tym świecie, jak osiągnąć odpuszczenie grzechów? Wiele religii typu chrześcijańskiego mówią, że w Chrystusie jest odpuszczenie grzechów. Tak czy nie? No jest. Ale ludzie tego nie doświadczają często. Nie doświadczają, nie mogą przeżyć tego, że ich grzechy są odpuszczone i nie mają pewności odpuszczenia grzechów. Na przykład religia katolicka uczy, że to jest normalne nie mieć pewności odpuszczenia grzechów. Że to nawet źle mieć pewność w tej dziedzinie. I co zrobić? Co z tym począć? Tak? Są też ekstremalne ruchy chrześcijańskie. Ostatnio tak zwany ruch hiperłaski, który mówi o jakimś mistycznym przebywaniu w Chrystusie, rzekomo na zasadzie takiego wielkiego objawienia i jakiegoś nowego nawrócenia, już po swoim nawróceniu do Chrystusa oczywiście, że człowiek się rzekomo jakoś tak nawraca, już w taki radykalny sposób i tak zostaje mu objawiony Chrystus, że on znajduje się w Chrystusie, I wszystko dla Niego już jest lekko. Lekko jest dla Niego brać swój krzyż, lekko jest się modlić, wszystko lekko wykonywać i wszelkie apostolskie nakazy, które są wymienione, że mamy to robić czy tamto, nie mają już praktycznie żadnego znaczenia, bo to jest dla jakichś takich jeszcze, którzy nie przeżyli tego stanu, nie osiągnęli z takiego stanu bycia w Chrystusie. Jeszcze inne ruchy mówią, że my mamy wyznawać to, co mamy w Chrystusie. To, co Biblia mówi, że w Chrystusie, w umiłowanym, w Nim, my mamy w to wierzyć, wyznawać to i wtedy to będzie prawdą w naszym życiu. Coś w tym jest z prawdy, trzeba przyznać, ale to nie jest wszystko. Dlatego jest ale. Ale dotyczy, jak to osiągnąć, jak te bogactwa, wspaniałości, o których Biblia mówi, że są w Chrystusie, jak one mogą się stać moją osobistą własnością, tak? W jaki sposób? Najpierw zwrócimy uwagę na wiele miejsc biblijnych, że podstawy chrześcijaństwa wszystko zawdzięczamy temu, że jesteśmy w Chrystusie. I że innymi słowy, jeszcze coś innego chcę tu wyrazić. Wszystko, co Bóg dał odnośnie zbawienia i życia wiecznego, jest w Chrystusie. Tak? To można powiedzieć, że tak jak te krzesła tu na tej sali, są w tym budynku. Te krzesła nie stoją w moim domu. Rozumiecie? One są w kaplicy, czyli jakby ktoś chciał usiąść na takie krzesło, to co musi zrobić? Najpierw musi wejść do kaplicy, tak? Tak, tak. Można próbować namówić kogoś, żeby wyniósł krzesło albo coś, ale to jest już oszustwo. To już jest tak, jak Jezus uczył przez mur, przeskakiwanie, jak złodziej i zbójca, a normalnie to trzeba wejść uczciwie. On jest drzwiami. On mówił o sobie, zgadza się? Drzwiami do owczarni i trzeba wchodzić przez Chrystusa i nie ma innej możliwości. To, że zbawienie i różne wspaniałe rzeczy, jak odpuszczenie grzechów, jak dostęp do łaski Bożej, że jest w Chrystusie, co to oznacza? Że człowiek musi przyjść z tym do Chrystusa. Czyli to nie wystarcza być w jakimś kościele, nawet taki jak nasz, czy baptystów, czy zielonoświątkowy, czy jakiś inny. To nie jest jeszcze w Chrystusie. W Chrystusie to jest coś innego, które powoduje, że człowiek jest w jakiejś grupie chrześcijańskiej, owszem, ale jego skarbem jest bycie w Chrystusie. I jego zbawienie jest w Chrystusie. Dlatego jeżeli on opuści swoje miejsce w Chrystusie, to jest naturalne, że nie ma zbawienia. Bo nikt nie ma zbawienia sam w sobie. Zbawienie jest w kim? W Chrystusie. Odpuszczenie grzechów jest w Chrystusie, a nie w ustach księdza, który powie, że odpuszczone ci twoje grzechy. To nie jest tak. Chrystus odpuszcza grzechy. On jest tym, który odpuszcza na przykład, tak? I zobaczmy właśnie tutaj na ten temat różne miejsca biblijne. Najpierw w liście do Rzymian. Bardzo często terminu w Chrystusie używał apostoł Paweł w swoich listach. Zaczniemy może trzeci rozdział listu do Rzymian, 23 werset tutaj do 26. Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. I są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego, czyli z łaski Boga, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. Zobaczcie, że apostoł Paweł, jak on mocno czcił Jezusa, jak on był świadomy, że trzeba dopisywać takie słowa w Chrystusie Jezusie. Moglibyśmy napisać 24 werset inaczej, że i są usprawiedliwieni ci ludzie darmo z łaski Bożej, przez odkupienie Boże, tak? Na przykład, jakoś tak. I to by było jakieś tajemnicze, to by pomijało Chrystusa. Widzicie to wyraźnie? On nie zgadza się, apostoł Paweł, żeby odkupienie nie łączyć z Chrystusem, żeby jakoś Chrystus był dodatkiem. On jest w centrum odkupienia. Bóg odkupił, wykupił z grzechów przodków, wykupił z grzechów ludzi, z ich niemocy, niegrzeszenia, że musieli grzeszyć, muszą grzeszyć i siedzą w tym bagnie, są wrogami Boga i Bóg zapłacił za nich cenę na krzyżu. I to wszystko stało się w Chrystusie Jezusie. I dalej czytamy o Chrystusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego skuteczną przez wiarę. Tu od razu widzimy sekret, jak to osiągnąć. Osiągnąć to można tylko przez wiarę. Uwierzyć Bogu w to, co Bóg powiedział, nie w to, co mówi jakaś religia. Dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów. Dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby on sam był sprawiedliwym, czyli Bóg, i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. Wierzy w Jezusa, to znaczy, że wierzy, że Jezus wziął na siebie moją karę za grzechy. Tu widać ogromny problem ludzi, którzy nie utożsamiają zbawienia z osobą Jezusa Chrystusa. Szukają zbawienia poza Jezusem. Nie ma takiego zbawienia, trzeba powiedzieć. Wyraźnie z tego miejsca, tak? I jednocześnie ten fragment wyjaśnia, jak sprawiedliwy Bóg mógł usprawiedliwić grzesznika i mimo wszystko pozostać sprawiedliwym. Przecież za grzech karą jest śmierć. Przecież za grzech trzeba wykonać wyrok. Zgadza się? Tego wymaga sprawiedliwość. I tu jest wyjaśnienie, że wyrok przyjął na siebie Syn Boży, Jezus Chrystus. I dzięki temu Bóg pozostał sprawiedliwy, a wymierzył karę swojemu Synowi. Syn Boży też z miłości do ludzi zgodził się, aby wziąć na siebie ten wyrok. To jest niesamowite. Ktoś porówna to do takiej sytuacji, że jest ojciec sędzią i syna przyprowadzają mu, który przekroczył szybkość samochodem jadąc. Tak? Zresztą była taka historia z Billy Grahamem podobna, może inną opowiemy. To jest faktycznie prawda. Gdzieś Billy Graham jechał, ten ewangelista przekroczył szybkość, przyprowadzili go do jakiegoś sędziego. Się okazuje, że sędzia to był fryzjerem w tym mieście. Akurat kogoś strzykł, przerwał strzyżenie, nałożył togę, bo jednocześnie był sędzią. Wysłuchał wszystkiego, powiedział, dobra, pan zasługuje na mandat, taki, a taka wysokość. Billy Graham się zgodził, że jak najbardziej, już się przymierzał do płacenia. A sędzia mówi, zaraz, pan tu czasami nie jest znajomy, mi jakoś skądś znam pana twarz. Aha, z telewizji, no tak, tyż pan chyba Billy Graham, tak? A Billy Graham, on mówi, tak, dobrze, jestem Billy Graham. I on już myślał, że już mu daruje, skoro on jest Billy Graham, już się zabiera do odejścia, mówi, spokojnie sędzia, trzeba karę zapłacić. Ale wiecie, co sędzia zrobił? Wyjął jakieś dolary swoje i zapłacił za Billy Grahama. To jest taki obraz tego, co zrobił Bóg. I sędzia mówi, ja muszę, jak ja strzygę ludzi, jestem fryzjerem, ale jak jestem sędzią, muszę sprawiedliwie postąpić. I kara musi być wymierzona i koniec. Tak. I to jest podobnie jak sędzią byłby ojciec, skazuje syna na grzywnę, a później płaci za tego syna właśnie tę wymierzoną karę. Tak ma być i pozostaje dzięki temu sprawiedliwym. Tak samo było z Bogiem. I widzimy tutaj odkupienie, 24 werset, ale nie tylko, że Boże odkupienie, ale ono jest w Chrystusie Jezusie. Wszyscy, którzy uchwycą się Chrystusa, ich dziedzictwem będzie to odkupienie, bo będą w Chrystusie. Jeżeli dopóki będą trwać w Chrystusie, czyli w wierze w Chrystusa, w posłuszeństwie Chrystusowi, dopóty będą poznawać Go, dalej Go miłować, rozwijać swoją więź z Nim, społeczność, to odkupienie jest realne w ich życiu. Natomiast jeżeli opuszczą więź z Chrystusem, odkupienie odchodzi. Zobaczcie, jak dużo tracą tacy ludzie. Można zdobyć wszystko w tym świecie. Był taki człowiek, ewangelista, razem z Billy Grahamem zaczynał pracę, był o wiele zdolniejszy niż Billy Graham. I on miał wielkie sukcesy, w końcu był nawet, miał wysokie stanowisko w Kanadzie, nie pamiętam, premier czy coś w tym stylu Kanady. Po drodze pisał różne książki i stał się ateistą, sobie wyobraźcie. Taki człowiek. I jak umierał, powiedział mi, bardzo brakuje teraz Chrystusa. To były jego ostatnie słowa przed śmiercią. Mi bardzo brakuje teraz Chrystusa. Tak powie każdy człowiek, który z różnych powodów gdzieś odchodzi od społeczności z Chrystusem. Odkupienie razem odchodzi z jego odejściem. Przestaje być odkupiony. Widzicie to? Jest okropna tragedia w życiu człowieka i trzeba doceniać wartość Chrystusa. W 6 rozdziale listu do Rzymian, 23 werset teraz, zobaczmy. Znowu tak pisze. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć. To jest sprawiedliwy Boży wyrok. Lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny. Ktoś by tak kropkę postawimy? Nie będzie amen, jeżeli będzie, że żywot wieczny. Bo co tu dalej pisze? W Chrystusie Jezusie Panu naszym. I to musimy zapamiętać sobie. Żywot wieczny masz w Chrystusie Jezusie. Nikt nie ma sam w sobie. Niektórzy ludzie twierdzą, że sami w sobie mają życie wieczne. Żywot sam w sobie tylko Bóg ma. Żadne stworzenie nie ma żywota samego w sobie. Po prostu życie wieczne Twoje, moje, jest owszem z łaski Bożej, ale ono jest w Chrystusie Jezusie. Dlatego tak ważne jest trwać w Chrystusie. Tak ważne jest mieć z Nim relację cały czas, żeby nie chwiało się nasze zbawienie i przekonanie o życiu wiecznym, żeby się nie chwiało, to musi być trwanie w Chrystusie Jezusie. 8 rozdział listu do Rzymian, 39 werset, gdy apostoł Paweł mówi, co może odłączyć od miłości Bożej, to mówi, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej. I koniec, kropka? Nie, niektórzy tak czytają, że nic nie odłączy nas od miłości Bożej. Nie, nieprawda. To jest od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Jeżeli człowiek sam się odłączy od Chrystusa, jak Galacjanie zrobili, apostoł Paweł mówi, odłączyliście się od Chrystusa, wypadliście z łaski. Łaska jest też w Chrystusie. Nie ma innej możliwości. Tylko w Chrystusie jest łaska. Zaraz przeczytamy o tym. Ale tutaj popatrzcie, bracia i siostry, odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie. Czyli takie straszne, żadne stworzenie, szatan, nie ma co się bać szatana, głębokość ludzi i tak dalej, żywiołów, wojen, nic z tych rzeczy, choroby, nic nie odłączy. Tak, jeżeli my będziemy trwali w Jezusie Chrystusie, bo miłość Boża, ona jest w Chrystusie. I gdy ty trwasz w Chrystusie, to doświadczasz Bożej miłości, innymi słowy. I doświadczasz mocy miłości Bożej i jesteś w stanie okazywać tę miłość. Dlatego tak drogocenne jest trwanie w Jezusie Chrystusie. Rzymian 5 rozdział, 1 werset mówi tak. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Popatrzcie, przecież Paweł mógłby napisać usprawiedliwienie tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem. Kropka. A dlaczego on dopisał przez Pana naszego Jezusa Chrystusa? Dlatego, że nasza wiara, to wcześniejsze wersety z 4 rozdziału, mówią, że dotyczy Chrystusa, Jego dzieła na krzyżu. Mówią, że On umarł za moje grzechy, Chrystus umarł za mnie, krótko mówiąc. Ja w to wierzę, jestem pewny tego. I Chrystus jako arcykapłan mojego wyznania, że ja w to wierzę, On sprawia przez Ducha Świętego, że to mocą się staje w moim życiu. Wiem, że mam pokój z Bogiem. Nie ma wojny między mną a Bogiem. Mogę przychodzić do Niego w każdym czasie, do Boga. Bez takiego stracha, jakie mają grzesznicy, którzy czują się niegodni. Po prostu. I wszystko, ten pokój z Bogiem jest przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, nie przez kogo innego. Teraz idziemy pierwszy list do Koryntian, 1 rozdział i tutaj 30 werset. Tak napisane. Ale wy dzięki Niemu, dzięki Bogu, jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i poświęceniem, i odkupieniem. To jest coś, za co mamy Bogu dziękować. Podobnie zresztą, jak i wcześniejsze wersety, o których czytaliśmy. To można powiedzieć, dziękuję Ci Boże, że łaska stała się przez Jezusa Chrystusa. O tym mówi Ewangelia Jana, 1 rozdział. Łaska i prawda stała się przez Jezusa. I ja mogę za to Bogu dziękować. Mogę dziękować, że to On pociągnął mnie do swego Syna, że objawił mi, kim jest Jezus, objawił Jego dzieło, Ewangelia stała się jasna w moim życiu i ja mogę teraz Bogu dziękować, mogę dziękować za Jego miłość, od której nikt nie odłączy mnie, bo jestem w Jezusie Chrystusie. To jest bardzo ważna prawda teologiczna do ludzi narodzonych na nowo, że wcale nieprawdą jest, że mają jakoś tam się stać w Chrystusie w tajemniczy, mistyczny sposób, tylko Bóg wie, jak to się dzieje. Ja wierzę, że to się dzieje z nowym narodzeniem, nie inaczej. Człowiek rodzi się na nowo i Bóg umieszcza go po prostu w królestwie swojego Syna, innymi słowy w Chrystusie, jest częścią ciała Chrystusa na ziemi, Kościoła. Taki narodzony na nowo człowiek. I to jest dzięki Bogu, dzięki Jego łasce. I co się dzieje, jak człowiek jest w Chrystusie? Co on ma w Chrystusie? Chrystus stał się dla takiego człowieka mądrością od Boga. To jest niesamowite. Po prostu teraz nie polegam na mojej mądrości, a modlę się. Popatrzcie, jaki to ma związek z trwaniem w Chrystusie. Trwanie w Chrystusie to jest związane z modlitwą do Niego. Jakie Ty masz myśli, mój Panie, na ten temat? Co mam robić? Jak postąpić? I On jest moją mądrością. Ja mam w to wierzyć po prostu. I patrzeć, co mówi Pismo Święte na ten temat, jak Chrystus na takie tematy, o które dla mnie są aktualnie ważne, wypowiadał się, tak? I On daje mi przekonanie na podstawie właśnie słowa swojego, na podstawie tej modlitwy do Niego i tego, że ja chcę w Nim trwać i chcę sprawiedliwie postępować, to On po prostu objawia mi swoją mądrość. Jak mam postąpić? On jest też sprawiedliwością. To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, dlatego że tam było wcześniej napisane w Rzymian: usprawiedliwieni z wiary pokój mamy z Bogiem przez Jezusa Chrystusa. I my jako ludzie mamy upadki, jako chrześcijanie. Dobrze by było, żeby ich nie było, ale one bywają niestety. A pierwszy list Jana o tym mówi już w pierwszym rozdziale. Jeśli ktoś mówi, że nie zgrzeszył, kłamcę z Boga robi. Jeśli nie ma grzechu, mówi po prostu. To jest wiadomo, że jesteśmy grzesznymi ludźmi i musimy ciągle być, wzrastać w tym, żeby być uświęceni, żeby się uświęcać i oczyszczać. I z niektórych grzechów prawdopodobnie tak, to myślę, że na 100% można powiedzieć, że jesteśmy uwalniani na 100%, ale jest mnóstwo rzeczy, których nawet nie jesteśmy świadomi dzisiaj, że to są grzechy. Robimy jakoś tam instynktownie i to jest właśnie też bardzo ważne, że przeciwnik może nas oskarżać. Diabeł oskarża. Jest oskarżycielem braci. I tu jest broń na szatana. Gdy jesteś w społeczności z Chrystusem, gdy masz wiarę, ufność w Niego, to wiesz, że On jest twoją sprawiedliwością. I dla Niego diabeł nic nie może przyczepić. Bóg przypisuje mi sprawiedliwość swego Syna. I to jest wielka broń na szatana. Nic nie może zrobić szatan. Po prostu w swoich oskarżeniach. Jest poświęceniem, czyli uświęceniem, a więc droga do uświęcenia to jest przetrwanie w Chrystusie i odkupieniem, o czym była mowa już wcześniej. Tak? Nic nie jesteśmy winni nawykom naszych ojców, dziadów i pradziadów. I zobaczcie, ile wygibasów robi współczesna psychologia, żeby kogoś tam, co ojciec był alkoholikiem, zrobić, żeby on nie był alkoholikiem. Tak? Jak ojciec był palaczem, żeby nie był palaczem. Jak ojciec zostawił żonę, żeby ten nie zostawił żony na przykład. No. Bo ojciec zostawił żonę i po drodze miał 5 żon, a z każdą dawno rozwiedziony, jak to piosenka mówi. Jak poeta jakiś. U poety 4 żony, a z każdą dawno rozwiedziony. I na przykład takiego ojca ktoś miał i teraz syn się rozgląda już za nową kobietą. Idzie do psychologa i go tam leczą. Uczą go. Ile muszą się napocić, namęczyć, natłumaczyć, narobić. Myślą, że to sprawa myślenia i innych. I ten człowiek zachowuje się, jakby był czegoś winien. Jakby był winny w czymś. Jakby coś go przyzywało. Przyzywa go życie jego ojca. A tutaj Chrystus płaci. Bóg płaci w Chrystusie. Ja nic nie jestem winny. Nie muszę być nerwusem, nie muszę być tam pijakiem, nie muszę być jakimś zdrajcą czy innym. Wcale nie muszę. Nie ma przymusu, mogę powiedzieć, precz szatanie, nie ze mną te numery, tak? Nie ze mną te numery. Szukaj sobie innego jelenia. Moim odkupieniem jest Chrystus. I mam z głowy, mnóstwo problemów można mieć z głowy dzięki temu. Teraz dalej idziemy. W drugim do Koryntian. Drugi list do Koryntian. I w drugim rozdziale, drugi rozdział. Czternasty werset. Lecz Bogu niech będą dzięki, które nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie i sprawia, że przez nas rozchodzi się wonność poznania Bożego po całej ziemi. Piękne wyznanie apostoła Pawła. Tak? Bogu niech będą dzięki, które nam zawsze daje zwycięstwo, ktoś by powiedział. Czy tak Paweł mówi? Nie, on jeszcze mówi zwycięstwo w Chrystusie. Co to w ogóle znaczy? To znaczy, że tym zwycięzcą to tak naprawdę jest Chrystus, a nie ja. To uczy mnie pokory, uniżenia, że to nie do mnie należy zwycięstwo, ale do Chrystusa. Moje oczy są zwrócone na Niego, moja wiara w Nim po prostu i zwycięstwo mogę osiągnąć tylko wtedy, gdy trwam w społeczności z Nim. Widzicie, jak pięknie to jest? Dlatego nie ma powodu do chluby. Nikt, kto w to uwierzy, to ratuje od pychy, dlatego, że on wie, że zwycięstwo jest w Chrystusie, a nie w nim samym, w tym człowieku. Nie przez niego, nie dzięki niemu, ale zwycięstwo odniósł dzięki Chrystusowi, dzięki mocy Chrystusa i może wielbić Chrystusa i dziękować mu za to zwycięstwo, tak jak robi to apostoł Paweł. Ciekawa też rzecz, że Bóg daje zwycięstwo chrześcijanom, ale wskazuje jednocześnie na Chrystusa. Bóg jakby chce powiedzieć, chcesz zwyciężać? Okej. Zwycięstwo jest w Chrystusie. Idź do mojego syna. Będziesz zwycięzcą. Trwaj w społeczności z nim. Będziesz zwycięstwo. Nie ma zwycięstwa bez Chrystusa. Popatrzcie, jaka sytuacja. Ludzie uczą się, męczą też chrześcijanie czasami jakimś zwyciężaniu. Jest w punktach ustawiona kolejność i tam jednego tylko brak. Chrystusa. Czy tylko? To wszystko inne to są śmieci. To jest można porównać, że ktoś napisał mnóstwo zer, i to jest dla mnie czek bankowy. Dostaję, że kupa zer pisze. Nie ma żadnej innej cyfry, tylko są same zera. 1000 zer. Możesz jeszcze 2000 zer dopisać. Jak tej jedynki z przodu nie będzie, czy innej tam dwójki, czy trójki, to jest to bezwartościowy banknot. Pójdziesz do banku, wypłacą ci nic po prostu. Dziękujemy panu. Do widzenia. Nie ma, jest bezwartościowy. Taki czek. Bez, po prostu, z samymi zerami. Dalej w drugim do Koryntian 5 rozdział, 17 werset. Oczywiście mnóstwo jest tych wersetów. My tylko niektóre dzisiaj zasygnalizujemy, żeby pokazać, że to jest prawda, co tutaj mówiliśmy. 17 werset. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Widzimy, że narodzenie na nowo i bycie w Chrystusie to synonimy. To jest właśnie z tym związane. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. To jest ciekawa sprawa teraz. To jest napisane z Bożej perspektywy. Tak Bóg uważa. Każdy, kto chce się zmieniać, na być bardziej podobnym do Chrystusa, powinien uwierzyć Bogu. Bez względu na to, co ogląda na swoje oczy. W swoim życiu. Ktoś na przykład był nerwowy i teraz przeżył jakieś uniesienie na nabożeństwie, czy czytając, czy śpiewając jakąś pieśń, czy modląc się. I mu się wydawało, no i jeszcze taki werset przypomniał mu się, że jest, wszystko stało się, no, przeminęło, co stare. A na drugi dzień wpadł w złość. I mówi, o, to jednak to coś tu nie gra z tym wersetem. Nie, kolego, z wersetem jest wszystko w porządku. Po prostu werset mówi o Bożej perspektywie, w którą masz wierzyć i masz być pokorny. Bóg będzie cię prowadził, Ty masz wierzyć, że Bóg jest Twoją sprawiedliwością. Masz przychodzić, jak zgrzeszyłeś, to pokornie wyznać, przyznać się do grzechu, prosić o przebaczenie, ale masz też szukać ratunku u Boga, żeby On zmieniał Twój charakter dalej. Trzeba głębiej wejść w Boże Słowo i głębiej wejść w poznanie Chrystusa. Po prostu jesteś w Chrystusie, ale możesz nie wiedzieć, co Ci przysługuje na przykład. Nie znać swoich przywilejów. Jak wejdzie obcy człowiek, to nie wiem, czy on u nas będzie wiedział, gdzie jest ubikacja. Często pytają nowi ludzie, gdy tu przyjdą, czy w ogóle jest WC. Są takie miejsca, że wychodek jest w drewnianym takim małym pomieszczeniu gdzieś tam na zewnątrz, tak? Kiedyś, jak byliśmy u Edka, takiego brata w Warszawie, i on miał wychodek drewniany w Warszawie, to on pytał jednego brata z Gołdapi, a u was tam WC jest w domu? Mówi, jest, jest, brat, mówi, nie takiego w Warszawie. No i takie... I teraz tu już mówimy poważnie. Ktoś jest w Chrystusie, ale nie wie, nie zna różnych rzeczy. Jeszcze nie wie, że jest pycha w nim, że jest poleganie na sobie, że on nie polega na Chrystusie, tylko na sobie, że on polegał na emocjach. Jest emocjonalnym człowiekiem, pod wpływem jakichś emocji on niby w cudzysłowie uwierzył, że jest uwolniony od tej nerwowości czy czegoś, a tak naprawdę to Jezus chce go leczyć i chce, żeby to był proces po prostu. Rozumiecie? Ja uważam, że to bardzo proste. Ale od wiary w ten werset 17 zależy jego uzdrowienie. I to jest właśnie próba wiary. Gdy oczami nie widzisz jeszcze czegoś, ale ufasz Bogu, nie na sobie polegasz, tylko na Bogu i modlisz się i ogłaszasz to i współpracujesz z Bogiem. Jesteś poddany Bogu w tym całym procesie przemiany, który Bóg już widzi ciebie jako przemienionego, ale to z perspektywy Bożej. I dla mnie to jest proste, ja nie mam problemu tutaj z tym wersetem. Gdy w moim życiu coś tam by ze starego życia próbowało się podnieść, to ja to nie zachwieje mojej wiary, że ten werset mówi prawdę po prostu, albo że czy jestem, czy nie jestem odrodzony. Tak jak niektórzy się ludzie biedni męczą z tym. Idziemy dalej do listu do Efezjan teraz. List do Efezjan, tutaj pierwszy rozdział, wielkie bogactwo tego listu, o tym, co mamy w Chrystusie, co chrześcijanie mają w Chrystusie. I trzeci werset w pierwszym rozdziale. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. No, ale coś się ja pominąłem. Popatrzcie, apostoł Paweł napisał, ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. To jest bardzo ważne, bardzo ważne. To jest po to też, żeby uczyć nas pokory. Dlatego nie jesteśmy lepsi od innych ludzi, od grzeszników różnych, co giną. Nie jesteśmy, bo ubłogosławienie nasze jest w Chrystusie, a nie we mnie. Popatrzcie, to może zrodzić więcej współczucia dla grzeszników, żadnego wywyższania się, bo ja widzę, że jestem taki sam jak ci ludzie po prostu, a jedyne te ubłogosławienie mnie to jest w Chrystusie, a nie we mnie samym. I to jest dlatego dobra nowina dla innych ludzi. Mogę im powiedzieć, że ty też możesz być ubłogosławiony. Słuchaj, takie wspaniałe skarby są w Jezusie Chrystusie. Są dostępne dla ciebie także, bo ktoś może widzieć nasz pokój, czy radość, tak? Czy jakiś inny optymizm w życiu. Może się dziwić. Taki człowiek, zawsze optymista, radosny, jakiś tam inny, zazdroszczę ci tej radości. Ja bym tak chciał mieć, widocznie się nie urodziłem w takim czepku jak ty, tak? Czy inne głupoty ludzie mogą myśleć? Albo że są jacyś gorsi, albo upośledzeni, albo coś. Nie, my tacy sami upośledzeni jak ty, ale... To wszystko jest w Jezusie Chrystusie. Mogę Mu opowiedzieć, jak to się stało w moim życiu, że Chrystus stał się moim Panem i Zbawicielem. Po drodze nie zapomnieć Ewangelii jeszcze powiedzieć. Bo same nasze świadectwo bez Ewangelii to za płytko będzie. I wszelkie duchowe błogosławieństwo niebios jest w Chrystusie Jezusie. I to jest dlatego dla mnie tak ważne i dla ciebie być w Chrystusie. Dlatego tak ważne z Nim rozmawiać, tak ważne dzielić serce z Chrystusem, popatrzcie, żeby te błogosławieństwa wpływały do nas, bo ja chcę powiedzieć, że to nie jest automatyczne, to nie jest, że ktoś to sobie wyznaje tam. Mogę wyznawać i nie wiedzieć, co mówię. Ja jeszcze muszę mieć, to jest, nie wiem, jakbym nie miał relacji z moją żoną, nic nie rozmawiał i tak dalej, ja chodził, wyznawał, że ona mnie kocha, ja ją kocham i tam, i fajnie jest, no po prostu. Bez relacji, bez więzi, to nie tak, to nie tędy droga po prostu. I tutaj nie ma tu mechanicznego jakiegoś sposobu. Chrystus jest tym krzewem winnym, to jest realną osobą. Jest duchowa osoba, on istnieje i chce być w nim i chce uczyć się przebywać w nim. W drugim rozdziale, 10 werset piękny jest, a my znamy te wcześniejsze 8-9 o zbawieniu, ale tutaj 10, Jego bowiem dziełem jesteśmy, czyli Bożym dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. To taka zła nowina dla ludzi, którzy przyjęli sobie zbawienie i dalej chcą żyć tak, jak żyli. Oni tylko zbawienie chcieli przyjąć i dalej iść, każdy po swojemu dalej żyć, jak żył. To jest nieporozumienie. To absolutnie nie ma takiego czegoś. Bóg stwarza te nowe stworzenie, dotyczy stworzenia w Chrystusie i popatrzcie, że stwarza nas po to na nowo, żebyśmy czynili dobre rzeczy, dobre czyny. I to wszystko jest związane z byciem w Chrystusie. I to jest nawet przeznaczenie dla chrześcijanina, aby w tym chodził. Ostatnio słuchałem takiego kazania nauczeń Jezusa, tam u tego cyrkasa właśnie, przez brata, którego znałem, bo kiedyś z żoną pojechaliśmy na wakacje do Kołobrzegu i tam był taki zbór. I ten brat Karl się nazywał, pastor. Ja nie mogę zapomnieć tego nabożeństwa, na którym byłem, wiecie. Ja nawet pamiętam, jaki fragment omawiano. Pamiętam też takie wspaniałe rzeczy, jak modlitwy ludzi, o kogo się modlić. I tam wymieniano kilkadziesiąt próśb i o wszystkie prośby zbór zanosił później modlitwy. Co też było dla mnie piękną rzeczą taką, że każda jedna była wspomniana po imieniu. I wydawałoby się, jak tak kilkadziesiąt wymienione, że tam o czymś zapomną, jakimś cudem nie zapomnieli o niczym. Pamiętam serdeczność tego brata, taką pokorę i taką czystą naukę biblijną. To była taka palce lizać nauka biblijna. I teraz on gdzieś tam był u tego brata Karzełka, które kiedyś tutaj wyświetlaliśmy, i nauczał. I tak trudno mi było określić wiek, ale on sam się przyznał. Wiecie, ile ma lat? 95. Stoi za kazalnicą facet, naucza i zachęca do gotowości na przyjście Chrystusa, żeby być gotowym, że Pan niedługo przyjdzie. A później jeszcze śpiewa piosenki z innymi tam. No, jest bardzo muzykalny, śpiewa i tak dalej. I patrzę, takie dobre świadectwo. Dalej taki człowiek, i on właśnie dużo mówił o dobrych czynach. Żeby chrześcijanie nie zasnęli, żeby czynić dobrze, nie ustawali. A to widzimy, że motywacją do czynienia dobra jest świadomość, że ja jestem w Chrystusie. Ja dlatego, że jestem w Chrystusie, to wierzę, że Bóg przygotował mi już dobre czyny w Chrystusie właśnie, w którym ja przebywam, przeznaczył mnie, żeby w tym chodził i ja w tym chodzę. Zupełnie inna motywacja niż jakieś tam odgrywanie jakiegoś pobożnego, robienie przed ludźmi, kabaretu jakiegoś w dobrych czynach, żeby ludzie chwalili. To w ogóle jest zupełnie inna motywacja. To jest motywacja z bycia w Chrystusie, która uwalnia od takiego faryzeizmu i religijności. Jest niesamowite. Dla mnie wielka zachęta. Ten 10 werset. Ale w drugim rozdziale też jest 13 werset. Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. Bliski sercu Boga, bliski Bogu, stałeś się, bracie czy siostro, przez drogocenną krew Chrystusową. Krew Chrystusa. I to, że ty jesteś w Chrystusie, to, że jesteś w Chrystusie, spowoduje, że jesteś teraz bliski Bogu. Ale prawda też tu jest teologiczna, wymieniona, że człowiek, który nie jest w Chrystusie, jest daleki od Boga. Obcy Bogu, po prostu. Tutaj wcześniej też jest opisane o tym, 12 werset. Byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej, obcy przymierzom zawierającym obietnicę, nie mający nadziei i bez Boga na świecie. I to jest opis każdego człowieka, który jest bez Chrystusa. On jest nie mającym nadziei człowiekiem i żyje bez Boga na świecie, z dala od Bożych obietnic. Ogromna tragedia i jednocześnie dla nas powinno być pobudzać do wdzięczności Bogu za Chrystusa, w którym stałem się Mu bliski, że mam nadzieję żywą w Chrystusie, odrodzony do żywej nadziei jestem i żyję w społeczności z Bogiem i jestem teraz bliski społeczności izraelskiej. Kocham Izrael, mogłem wcześniej się śmiać, drwić z Izraela, tak? Jak wielu Polaków zresztą. Akurat takich ja znałem wokół mnie, wybaczcie, ale teraz dużo się mówi, że tam oskarżają Polaków o antysemityzm. Ja byłem antysemitą, się przyznaję tu od razu. I wokół mnie byli prawie sami antysemici. Nie pamiętam, żeby ktokolwiek tam gdzieś za Izrael się ujmował w tym środowisku, w którym się obracałem. I tylko Chrystus mnie wyrwał z tego, że Chrystus Izraelita, że im zawdzięczam Biblię, że Bóg natchnął właśnie większość ludzi to z Izraela, co Biblię napisali. Teraz w trzecim rozdziale listu do Efezjan, wersety 11 i 12, według odwiecznego postanowienia, które wykonał w Chrystusie Jezusie Panu naszym, w którym mamy swobodę i dostęp do Boga z ufnością przez wiarę w Niego. Czyli w Chrystusie zostało coś wykonane przez Boga, dzieło zbawienia, i teraz w Nim masz swobodę i dostęp do Boga z ufnością. A wszystko się dzieje przez wiarę w Chrystusa. Teraz popatrzcie, to jest wyjaśnienie, dlaczego na przykład katolicy tak się boją do Boga bezpośrednio przyjść. Nawet do Jezusa się boją przyjść. Marii szukają jakichś świętych, patronów, żeby się wstawiali. Dlatego, że zasłonięta jest ta prawda o Chrystusie. W Chrystusie my to musimy głosić i zwiastować. W Chrystusie jest swoboda i dostęp do Boga. To jest niesamowite. Izrael raz do roku arcykapłan wchodzi do miejsca najświętszego. Raz do roku. Ze sznurem na nodze. Że jakby trupem padł, to by go wyciągnęli. Dzwoneczki jeszcze były. Czy jeszcze żyje brat? Jak dzwoniło, to okej. Jak przestało dzwonić, to wyciągali za linę trupa. Po prostu. I to był jeden człowiek, raz do roku wchodził. A teraz masz wejście z ufnością i jeszcze nie na tej górze, nie na jasnej górze, czy ciemnej, czy innej tam jakiejś ostrobramskiej, czy innej. W każdym miejscu, w wagonie kolejowym, nawet na sedesie siedząc, że tak powiem. Też jest miejsce, czasami bardzo ciekawe, do społeczności z Bogiem. W każdym jest to duchowe relacje z Bogiem. I wszystko się odbywa z ufnością, czyli bez strachu takiego panicznego jakiegoś. Bez obawy, bez wątpliwości. A wszystko jest przez to, że Bóg dokonał dzieło wspaniałe w Jezusie Chrystusie. W czwartym rozdziale listu do Efezjan, werset 32. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Zobaczmy, to jest właśnie nic dziwnego, że człowiek zaczynają mu się przypominać grzechy różne, jeżeli odchodzi od relacji z Jezusem. Bo odpuszczenie przez Boga, co my tu czytamy, gdzie jest? W Chrystusie. Dzięki Chrystusowi jest to odpuszczenie. I to jest nasza siła, to jest zachęta, żeby trwać w Chrystusie, ale jednocześnie werset mówi o motywacji do tego, żeby być uprzejmym, serdecznym i odpuszczać braciom i siostrom w swoim życiu. Dlaczego mam tak robić? Dlatego, że Bóg mi odpuścił. Temu dłużnikowi, co 10 milionów lat by musiał pracować, na odpracowanie długu, tak? Pamiętamy tą przypowieść Jezusa. I to zawsze powinniśmy pamiętać. Tak, Bóg odpuścił, to wchodzi we mnie i mi łatwo jest przebaczać. Dzięki temu. Kto nie zrozumie tego, nie przyjmie tego, nie ma motywacji, że jemu odpuszczone prawdziwie, nie docenia tego odpuszczenia, mówi, co mi tam Bóg miał odpuszczać? No nie byłem Adolf Hitler, bo co wy tutaj? No jak tak, no to pewnie. Ty jesteś niezbawionym grzesznikiem, nawet nie wiesz, że jesteś zgubionym grzesznikiem, obrzydliwym po prostu. Teraz list do Filipian, zajrzyjmy. Czwarty rozdział. Tutaj bardzo ciekawy rozdział. Pierwsze wersety przeczytamy najpierw. Przeto, bracia moi umiłowani i pożądani, radości i korona moja, trwajcie w Panu umiłowani. Właśnie te cytaty, że mamy w Chrystusie, że On jest sprawiedliwością, mądrością od Boga, poświęceniem, odkupieniem. Ten sam autor napisał, apostoł Paweł. I teraz pytanie, czy on rozumiał to, że automatycznie, że jest jakieś mistyczne wejście w Chrystusa i tak dalej. Myślę, że nie, że absolutnie nie. Bo jeżeli by tak myślał, to by nie pisał trwajcie w Panu, umiłowani. Zgadza się? Po co by to było pisać? Pisałby do nich, słuchajcie, jest takie mistyczne przeżycie bycia w Chrystusie, wy nieboraki, wy cieleśni prostaczkowie, biedacy, tak? I jak to nauczają niektórzy tacy nauczyciele tego typu. Ja to miałem, przeżyłem i to przy okazji tutaj to jest jeszcze inny temat dla nas, jak się zwodzi ludzi, którzy myślą jak dzieci. Jak dzieci się zwodzi. Może przypominamy z dzieciństwa, jak jakiegoś mieliśmy znajomego i go oszukaliśmy. Tak? Ktoś przypomina, jak zrobił w konia i wszyscy się śmieli i on uwierzył. Trzeba było mu tylko historyjkę jakoś opowiedzieć. Dzieciak wszystko słucha. I przejmie się, tam powie, że tam coś jest, tam straszy w jakimś domu na przykład, czy coś, no opowiadasz jakieś historie, że tam postać, że oko widziałeś czerwone, że coś tam, inny dzieciak opowiada, już tamten chodzi i się boi. Się boi, omija szerokim łukiem taki dom i takie miejsce. I wiele innych śmiesznych rzeczy było. Ja ostatnio słuchałem, jak jeden pastor mówi, jak on mieli braciszka takiego młodszego i przekonali, że go, jak się jakiś wyraz pisze, zamiast RZ, powiedzmy to rzecz z kropką, że się pisze i tam mówili o jakiejś dżumie w Europie i to i tamto i od tego czasu wyszło, że tak, a tak i tam się pisze w taki sposób i ten dzieciak przyjął to po prostu. I tak podobnie się też zwodzi chrześcijan. Teraz wiemy, że wszyscy mamy dostęp do internetu praktycznie, ja to mówię też z takim, żebyśmy nie byli jak małe dzieci, słuchajcie. Małe dzieci słuchają i jakieś opowiastki. Ktoś opowiada, miałem sen. Nawet były takie filmy śmieszne. Chyba Faceci w czerni, czy gdzie? Nie pamiętam, jakiś tam. I on ciągle mówił, taki pastor, że miałem sen, miałem sen. I tam jakieś głupoty o Bogu wygadywał, co mu Pan powiedział. Ja teraz też czasami włączam, bo mi mówią chrześcijanie, że to taki mąż Boży, taki wielki mąż Boży jest. Taki, tak oddaje pieniądze na sieroty, na biednych. Bez grosza przy duszy żyje praktycznie. Nie wiadomo, czym żyje. Bóg go karmi. No i tak głosi, taką prawdę głosi. Włączyłem, co on głosi. Głupoty głosi po prostu. Mówi, Pan mi to powiedział, Pan mi tamto powiedział. Nic nie potwierdza Biblią. Mówi różne rzeczy, że to niby Pan. Opowiada historyjki nie z tej ziemi. Co to ma znaczyć? Co to jest? Ja jestem niemowlakiem jakimś? Jestem tym Józkiem, którego się robi w konia i się mówi, że tam w tym domu straszy albo coś tam inne. Co to jest w ogóle? A ludzie słuchają z gębami otwartymi. Jeszcze przyjmują, łykają to wszystko bez żadnego analizowania, bez sprawdzania, czy tak Pismo mówi. No. Co to jest? No żyjemy w takich czasach teraz też, gdzie to się tak rozpleniło, że się w głowie nie mieści. No. I teraz czytamy dalej, czyli Paweł, apostoł, mówi ten sam, co napisał, że jesteście w Chrystusie, jest dla was mądrością, sprawiedliwością. On tu już mówi o tym, to jest tylko przykład, wzywa do trwania w Chrystusie. Mówi dalej, upominam Ewodię, upominam Syntycha, aby był jednomyślny w Panu. Proszę także i ciebie, wierny mój towarzyszu, zajmij się nimi, wszak one dla Ewangelii razem ze mną walczyły wespół z Klemensem i z innymi współpracownikami moimi, których imiona są w Księdze Żywota. I dalej, radujcie się w Panu, zawsze powtarzam, radujcie się. Zwróćmy uwagę, on nie mówi radujcie się, zawsze powtarzam, radujcie się, ale mówi radujcie się w Panu. Bardzo ciekawe. To znaczy, że moja radość ma wynikać z tego, że jestem w Chrystusie. I jak utrzymać radość? Jak utrzymać takie poleganie na Bogu, gdy jakieś przykre rzeczy się wydarzają? Musisz wspominać, z czego Pan cię wybawił. Jeżeli grozi ci jakieś niebezpieczeństwo, nie wiem jak wy myślicie, ale ja to tak kombinuję, jak coś takiego przychodzi. I jeszcze diabeł albo moje własne myśli mnie straszą, że o, to się stanie jeszcze i tamto się stanie. To ja wtedy rozumuję w taki sposób. Bóg oczyścił mnie z moich grzechów. Bóg zbawił mnie. Mogę nawet umrzeć, ale Bóg nad wszystkim panuje. Mój Bóg jest suwerenny. On nad wszystkim panuje. Wszystko ma pod swoją kontrolą. Popatrzcie, takie myślenie. I jak ja umieram, idę do mojego Ojca, jestem w niebie i zaczynam już się cieszyć. Już zaczyna radość funkcjonować i zaczyna optymizm przychodzić, bo zacząłem od najgorszego. Stanie się najgorsze. Bomba padnie, Putin rozwali nas tu na przykład albo coś, bo jesteśmy akurat w takim miejscu, gdzie na zniszczenie by nas zostawili tutaj, by przyjechali na walcem po nas po prostu i nic by nie zostało. No ale nie muszę się tym przejmować. Bo zaczynam od najważniejszych i te najważniejsze ja wierzę, mam pewność w nie. Widzicie? Tak to właśnie się odbywa. I dzięki temu przychodzą myśli później ze Słowa Bożego jeszcze o Bogu, jaki jest Bóg. I tego się trzyma chrześcijanin i to powoduje w nim, to jest powód do radości dla niego. I z tego rodzi się radość. A radość ma być w Panu, a nie z flipa i flapa na przykład, czy z jakiegoś czegoś innego. Dalej, skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom, Pan jest blisko. Znowu w skromności, w pokorze odwołuje się do Chrystusa, żeby naśladować Chrystusa, ze względu na Chrystusa. Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. Tu już jest jak to rozwijać dalej. To jest w tym temacie, jak rozwijać moje trwanie w Chrystusie i jak ma to się stać, że to, co w Chrystusie jest, ma być moim dziedzictwem. Już widzimy, czwarty werset. Radować się w Panu i trzeba znać powody do radości chrześcijańskie. Nie tylko, że ktoś powie mi, przyjechali po nodze rowerem, to nie mam z czego się cieszyć, albo obniżyli mi pensję, to też nie mam z czego się cieszyć i jakieś tam inne te rzeczy. Ty masz znaleźć powody do radości, a nie powody do nieradości. Tak? Odwrotne ma być. Skromność, czyli pokora też, taką postawę zająć i następna decyzja, że nie troszczyć się, nie zamartwiać się, ale zamiast tego co zrobić? W modlitwie i błaganiach powierzyć to Bogu i jeszcze dziękować Bogu. Taka postawa. Patrzcie, to już coś robię, to nie chodzę i mówię, jestem w Chrystusie, mam to, tamto. Jak papuga po domu chodzę i wygaduję. To nie jest takie same coś. Absolutnie to nie to. Tu jakieś normalne to jest, że tak powiem. Nie idiotyczne. Tak? I on mówi później, jaki rezultat tego? A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Wtedy to, że jestem w Chrystusie, zaowocuje. Jeden zastosuje to, dwóch ludzi jest w Chrystusie, ale jeden zastosuje i ma rezultat dobry, drugi nie zastosuje się do tego nauczania i ma figę. I mówię, co to tam w Chrystusie? Jestem w Chrystusie i nic z tego nie mam, a ja sobie tam może nie będę już w tym Chrystusie i będę miał spokój. Ludzie tak myślą, wiele ludzi tak jest kuszonych tym. Przez właśnie zaniedbanie, przez lenistwo, przez nierozważanie Bożego Słowa, niestosowanie w życiu, później mają pretensje do Boga, że coś tam nie wychodzi. No. I tutaj jest taka wspaniała obietnica. Serca i myśli będzie strzegł pokój Boży i wszystko to jest dzięki temu, że w Chrystusie to się dzieje. Ale druga część to jest wersety 8 i 9, nie koniec na tym. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest notą godne pochwały, czyli higiena umysłu, higiena myślenia I zaniedbanie tego rodzi straszne problemy. Dopuszczanie różnych myśli urojonych. A co będzie kto? A co będzie tamto? A tu? A może tak? A może on tak myśli? Albo tamten tak myśli? Albo jeszcze coś. Po co to? To jest źle. Tak się nie robi. To nie po chrześcijańsku. Czyli tu jest warunkiem higiena myśli. To dotyczy tematu. W Chrystusie ale, tak? Ale myśli mają być przemieniane. Takie, jak tu pisze w 8 wersecie. Nie koniec na myślach. Patrzcie, 9 jeszcze jest. Czyńcie to, czego się nauczyliście, co przyjęliście, co słyszeliście i co widzieliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. Chcesz pokój mieć? Chcesz, żeby Bóg z tobą był? To jest największe błogosławieństwo, słuchajcie. To niedawno słyszałem o tym, że dla Izraela błogosławiony, my teraz mamy w Bibliach szczęśliwy, często tłumaczą. Jeden taki brat się upierał w komisji tłumaczającej Biblię na angielski, żeby zostawić błogosławiony. Dlatego, że dla Izraela niech Pan swoją twarz obróci ku tobie, niech ci da pokój i tak dalej. Znamy to, tak? Do Izraela z 4 Mojżeszowej. Niech ci miłościw będzie, niech odwróci twarz ku tobie, niech ci da pokój. A, no to co to jest? To jest po prostu bycie Boga przy człowieku. Że człowiek ma świadomość, że Bóg jest z nim. To jest niesamowite. To właśnie jest to błogosławieństwo. Bóg ze mną i dla nas tym skarbem to jest właśnie być w Chrystusie, być z Chrystusem. I tutaj właśnie 9 werset już mówi o uczynkach. Czyny jakie mają być? Czyny mają być czynami chrześcijańskimi. 13 werset jeszcze. Okrzyk Pawła. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Możemy Boga pytać, jak będziemy mieli różne przerastające nas doświadczenia. Jak to ja mogę teraz, będąc w Chrystusie, wszystko zrobić? I pozbyć się tego czy tamtego. Paweł mógł, Boże, objaw mi, jak ja mam to teraz zwyciężyć. I Bóg na pewno pomaga. To są ćwiczenia dla każdego z nas, ale to, co tu pisze, to jest niesamowite. Wszystko mogę, gdy jestem w Chrystusie. To wszystko, tak jak Jezus powiedział, będziecie we mnie trwać, proście o cokolwiek, stanie się wam. Takie obietnice tu właśnie się przypominają w związku z tymi wersetami. Także jest jeszcze mnóstwo, ja bym tylko do studiowania osobistego zachęcił, żeby drugi rozdział listu do Kolosan, już my nie mamy czasu tutaj, po którym następuje trzeci rozdział i zobaczmy, jak uczył apostoł Paweł. To jest nauka chrześcijańska, my mamy nasiąkać tym słowem, gdzie on najpierw mówi pewną teorię, mówi co jest w Chrystusie, co macie w Chrystusie i tak dalej, jakim skarbem jest posiadanie Chrystusa, a później przychodzi do konkretnych nakazów, bez ogródek. On w ogóle widać, że nie wierzył w jakieś takie mistyczne przebywanie w Chrystusie, które załatwia różne sprawy, że nie trzeba napominać, zwracać uwagę, róbcie to czy tamto. Tylko on normalnie mówi, apostoł Paweł w świetle współczesnych herezji, to byłby jakimś po prostu niedouczonym, jakimś cielesnym, religijnym człowiekiem po prostu. No bo jak inaczej? Jeżeli on mówi, kto kradnie, niech kraść przestanie. Tak? Nie okłamujcie się nawzajem, tak? Odrzućcie wy i to wszystko. Gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo. To o czym on mówi tutaj? Co to ma być? Mimo wszystko my powinniśmy to przeczytać i studiować słowa apostolskiej nauki i odpowiednio reagować na te nauczanie, które teraz jest w internecie na przykład. Bo ono najczęściej do nas dociera. Jakieś internetowe nauczania. Kiedyś to były książki i takie wideo, tak? Wideo to było? Wideo było. Czasami w zborach był problem, pastor nie wiedział o tym, bo jak ktoś przyniósł jakąś kasetę wideo i ludziom podrzucił, że dobre. Sam się dowiedział, że dobre od kogoś i 10 przeglądnęło. O, dzięki za wodę. 10 oglądnęło. I zaczęły się w zborze problemy. U nas to kiedyś książkę jakoś podrzuciła taka ze zboru jeszcze zielonoświątkowego, co ciekawe. I siostra przyszła z krwotokiem do mojego domu. Z żoną patrzymy, co tu się dzieje. Nienormalny krwotok ma. A co ty czytałaś? A takie coś. Oj, 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 oj. Wyrzekła się tego, co czytała. Krwotoku nie było. Nie trzeba było lekarza, nikogo tam do tego. Po co to w ogóle jakieś pokryjomu? To tak przypomina się jak owieczki takie niektóre są, że tu wszystkie owce się pasą, a tam jedna patrzy tam za górkę gdzieś. Tam będzie trawa lepsza. Poleciała, wpadła do dziury gdzieś. Bek tam, albo namówiła jeszcze trzy i tam siedzą w dole i nie mogą wyleźć. Co dopiero jest sytuacja? Kto tu krzywdę zrobi komuś? Czasami ludzie mówią, pastor zrobi krzywdę, już ja wiem, co on myśli na te herezje. A ja tu może skarby znajdę jakieś, no. Ale to dopiero ma być zaufanie do usługujących. Nie twierdzę, że tu pastorzy wszystko wiedzą. Wiecie, tak. Ale możemy z doświadczenia skorzystać. Różnych ludzi bożych, możemy razem się modlić, możemy wziąć Biblię, jest konkordancja, inne rzeczy. Zobaczyć, czy tak Pismo mówi. I w niektórych przypadkach to od razu wiadomo, że tak Pismo nie mówi. I to tylko było zauroczenie dziecięce jakieś w różnych takich kwestiach, tak? Także zakończmy teraz powstaniem, zakończymy modlitwą, dziękując Bogu za Chrystusa. Boże Ojcze, dziękujemy z głębi serca za Jezusa Chrystusa, za Twego Syna i że ten przywilej nas spotkał, że Ty z Nim nas zaznajomiłeś, że otworzyłeś nasze serce, otworzyłeś nasze oczy naszego serca, że ujrzeliśmy chwałę Bożą na obliczu Chrystusa, że stał się dla nas skarbem, że stał się miłością mojego życia. Dziękuję Ci, Panie, za to, że Ty jesteś wierny i że tak wielkie, wspaniałe skarby mam i to tylko w Tobie. Nie są gdzieś one, że to jest moje w jakiś sposób, ale to jest Twoje żyjące we mnie. Dziękuję Ci za to, za tę łaskę, ogromną łaskę. I dziękuję Ci też, że Ty zostawiłeś tę naukę swoją i apostolską, naukę Pisma Świętego, że nie muszę chodzić po omacku jak ślepy, żeby na wyczucie coś poznawać, ale że Ty objawiasz przez Twoje słowo, Ty dajesz zrozumienie, Ty mówisz, że ważne są moje słowa, moje myśli, moje czyny. Ty wszystko to przygotowałeś, to co dobre. Ty dałeś nam oręż modlitwy także, którym możemy swoje serce wylewać przed Tobą. My Ci za to dziękujemy, za przywilej modlitwy, za przywilej Ducha Świętego, że dałeś nam, obdarowałeś Twoim Duchem Świętym, że nie jesteśmy tylko na myśli swoje zdani, ale jest Duch Święty, ale też dziękujemy Ci za ciało Twoje, za Kościół, za braci i siostry. Dziękujemy Ci za ich modlitwy, za ich miłość, za dobroć Twoją, Panie, którą przelewasz przez Twój Kościół, Panie, a także za te pokolenia, które były przed nami, Bożych ludzi, Bożych kobiet, Bożych mężów, którzy modlili się do Ciebie, którzy nas widzieli oczami wiary i za nas też wołali do Ciebie, Panie. Za nich Ci dziękujemy i za ich świadectwo i za to, że byli wierni nauce apostolskiej, Boże, i że możemy to ujrzeć w historii Kościoła. My dziękujemy Ci za to, Boże, że nie będziemy poddani wiatrom nauki, jakimś przelotnym modom. My nie chcemy w tym być. My chcemy żyć w Chrystusie, w Twoim Słowie, w Twoim Duchu, Panie. Pomagaj nam w tym, Boże. Pomagaj nam, żeby nasza motywacja to była miłość do Boga, nie jakieś inne głupoty. My prosimy Cię, Boże, o to, aby nasza siła była z Boga, aby nasza moc była z Ducha Twego Świętego. Prosimy Cię o to i odsłaniaj nam tajniki Twego Słowa i tajniki Twego Ducha. Prosimy Cię, Panie, o to, na miarę taką, jaką Ty widzisz dla nas na dany czas. W imieniu Jezusa. Amen. Amen.